Dobrze, chciałbym się z wami podzielić dzisiaj końcem świata. Dzisiaj będzie o czasach ostatecznych. Co? Dzisiaj będzie koniec świata. Na kazaniu. Tak. Otwórzmy sobie Mateusza 24. Chciałbym z tego fragmentu głównie dzisiaj nauczać. W ogóle różnie ludzie podchodzą do tego tematu końca czasów, ale trzeba powiedzieć, że po coś to w Biblii ogólnie jest. I Pan Jezus kiedyś powiedział tam do Żydów, jak mówił, że jak to jest, jak wy tam pory lata i roku potraficie rozeznać, a wy czasów nie rozeznajecie, że w jakim czasie wy teraz jesteście. Więc jakby z jego strony jest oczekiwanie, że jakby człowiek będzie potrafił rozeznać, w jakich czasach on żyje. I no po coś dał te wszystkie wytyczne, no właśnie po to, żebyśmy mogli rozeznać. Ja wiem, że on tam dalej mówi, że nie znamy dnia i godziny. I ktoś powie, a to po co to, jak nie znasz dnia i godziny? No to po co Pan Jezus mówił o tych wszystkich znakach? Mógł po prostu powiedzieć, nie znam dnia i godziny i koniec. Jednak w tym wszystkim widzimy, że całkiem sporo powiedział o tych czasach ostatecznych i po czym je rozpoznać. Znaczy czasach ostatecznych w sensie już samego tego końca. I myślę, że ta nauka jest też pożyteczna. Często ludzie, myślę, my jako chrześcijanie może też uciekamy od niej o tyle, że ona no, jakoś tam specjalnie optymistyczna, jeśli o ten świat nie jest, bo widzimy, że to po prostu tam jest dużo trudu, no, śmierci, prześladowań i innych rzeczy. I no, ileś z nas może sobie myśleć, a kiedy ja tam, jakiego procenta ludzkości to tam będzie dotyczyć? To kiedyś tam ludzie, co będą żyli kiedyś tam na samym końcu, to może oni. W pewnym sensie prawda, tylko że znowu ta nauka też przygotowuje nas w naszym życiu na jakieś trudniejsze no, właśnie okresy życia, czy w czasach, gdzie są prześladowania. Przecież no, końca świata nie ma. Ale niektórzy tam jakie prześladowania mają, że dla nich to już jest koniec świata, no, dosłownie. Więc myślę, że warto też przygotować serce swoje na to i też mentalnie być przygotowanym właśnie na tego typu wydarzenia. Przeczytamy sobie, tak będę powoli czytał i, no, i coś omawiał. 24 Mateusza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni, a On odpowiadając, rzekł o nich. Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Widzimy tutaj kontekst, w jaki została uruchomiona w ogóle taka mowa, to myślę, to może być najdłuższa mowa, nie wiem, czy tak jest, w Biblii taka jednostajna Pana Jezusa, bo tu kilka jest no, rozdziałów, bo najpierw mamy te znaki, potem mamy przypowieści o końcu świata, taka dosyć dłuższa mowa Pana Jezusa i widzimy, że zaczęło się od tego, że uczniowie byli no, bardzo podekscytowani świątynią, mówią, ja nie mogę, ale budowla. Pan Jezus nie był, bo ewidentnie im powiedział, kamień na kamieniu tutaj nie zostanie i dla nich to w ogóle był szok. Jak to, nie? Więc widzimy gdzieś na osobności i zadają pytanie, powiedz nam, kiedy to się stanie? I chciałbym zwrócić uwagę tak dosyć szczegółowo tutaj, ponieważ oni pytają o różne wydarzenia w pewnym sensie, a w pewnym sensie nie. Kiedy to się stanie? Czyli kiedy świątynia zostanie rozwalona? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? To jest kolejny temat. I ta mowa ogólna, ona się znajduje w trzech Ewangeliach, tak naprawdę. I widzicie, że tu jest trochę tak wymieszane pod tym kątem, że Pan Jezus na przykład odpowiada o zburzeniu Jerozolimy w 70 roku, ale na przykład nie w Ewangelii Mateusza w tej mowie, tylko w Ewangelii Łukasza. Tutaj znowu no, odpowiada na kilka rzeczy z różnych czasów. Tak naprawdę, bo niektóre rzeczy tam tyczą się powiedzmy właśnie tego zburzenia świątyni i rozproszenia Żydów, ale Ewangelia Mateusza głównie raczej koncentruje się na tych czasach końca, powrotu przyjścia Pana Jezusa, ale czasami tak szczegółowo, jak się weźmie z każdej Ewangelii, to przyrówna do siebie, to tam wychodzą pewne rzeczy, że aha, tutaj mówi o roku 70, tam jak Rzymianie podbili, aha, tutaj mówi przy końcu czasu, no, będziemy to jakoś sobie omawiać. Więc to w ogóle uruchomiło to pytanie. No i Pan Jezus zaczął odpowiadać od 4 wersetu. A Jezus odpowiadając rzekł im, baczcie, żeby was ktokolwiek nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Pierwsza rzecz, zobaczcie, jaką Pan Jezus wymienia jako znak, kiedy go pytali, jakie będą tutaj znaki twojego przyjścia. Mówi, baczcie, żeby was ktokolwiek nie zwiódł. To jest zwiedzenie. Ale zwiedzenie dosyć konkretne, bo 5 werset mówi, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus. I wielu zwiodą. Więc konkretne zwiedzenie dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ja uważam, że szatan będzie starał się podrobić przy samym końcu powtórne przyjście Pana Jezusa i będą pojawiać się właśnie, no Pan Jezus o tym mówi, jacyś ludzie, którzy będą przychodzić, mówi, jestem Chrystusem, powróciłem. Zważywszy też na to, że te czasy będą trudne, a co się dzieje w trudnych czasach? Ludzie szukają ratunku. I wiemy, że chrześcijanie, my czekamy na Mesjasza. Żydzi dalej też czekają jeszcze na Mesjasza. Na jego pierwszy powrót. I myślę, że tutaj szatan będzie chciał na tym zagrać i Pan Jezus od razu mówi, że będą przychodzić ludzie, będą mówić, że wróciłem, oto jestem. Więc pierwsza rzecz, która będzie charakterystyczna dla tych czasów, to jest zwiedzenie, ale też tego typu zwiedzenie. Ludzie podszywający się pod Chrystusa i jest napisane, że będą bardzo skuteczni. 5 werset mówi, że wielu zwiodą. Więc to nie będzie po prostu czasami, jak się w internecie widzi, jakiś, no tak jak dzisiaj się mówi, ludzi odklejonych, dziwnych, że on, jestem Chrystusem. To raczej nikt tam im nie wierzy. Ale widzimy, że tutaj będzie jakieś takie zwiedzenie skuteczne, że wielu ludzi rzeczywiście za tym pójdzie. I 6-7 werset dalej. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Troszeczkę jest mowa, słuchajcie, o, jakbym to tak powiedział, sytuacji politycznej na świecie, ale nie tylko politycznej, ale no geograficznej, nazwijmy to. Po pierwsze, że jest tutaj czas, że wojny po prostu. Będzie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i w pewnym sensie zawsze gdzieś jest wojna. Jakbyśmy na to nie popatrzyli, to zawsze można powiedzieć o czasy ostateczne, bo wojna jest, ale w pewnym sensie jest pewnie taki też mechanizm, że jak już naprawdę źle się dzieje na świecie, to już tam ludzie mówią, już koniec świata nadchodzi, nie? I no trochę my w naszej sytuacji tak wygląda, jakbyśmy się zbliżali do takiego czasu. Jedna wojna, druga wojna, tu jakiś naród przeciwko narodowi, tu cały czas wieszczą, słuchajcie, że nie wiem, czy to jest ten już czas ostateczny, że jakieś tutaj mają być wojny, ale to, co Pan Jezus mówi, zobaczcie, że stosunek, jaki nas do tego powinien być, kiedy widzimy te rzeczy, baczcie, abyście się nie trwożyli. To jest rzecz, którą Pan Jezus tu podkreśla. Mówi, że będą się ludzie no, zabijać, będą wojny, będą naród przeciwko narodowi, ale na was nie powinno to wpływać w ten sposób, że macie się bać. I nawet to jest dosyć mocne słowo, baczcie, tak? Często to baczcie to jakichś tam fałszywych proroków albo różnych zwiedzeń używane jest takich, które mogą człowieka potępić wręcz. To jest takie dosyć mocne przykazanie, więc Pan Jezus mówi, że tak będzie, ale ty nie powinieneś się bać i do tego, że będzie wojna za wojną i będzie tych wiele narodów, to mamy głód, mór, miejscami trzęsienia ziemi. Czyli ogólnie sytuacja na świecie no, kreuje się dosyć źle. Nie dość, że wojny, to jeszcze kataklizmy, czy głody, czy inne rzeczy. Więc zrozumiałe jest to, że człowiek w takich okolicznościach zaczyna się bać. No ale właśnie, Pan Jezus mówi o tym, to musi się stać. Ale to jeszcze nie koniec. Więc kiedy spotkamy coś takiego w swoim życiu, to właśnie no, nie warto załamywać rąk i powiedzieć właśnie, że Bóg ma, o, coś tutaj nie gra, że Bóg powinien to mieć pod kontrolą, ma pod kontrolą. Pan Jezus ewidentnie tutaj tłumaczy, że te rzeczy, one muszą się stać. I tak jak zawsze były wojny i zawsze czasami jest albo głód, albo to wydaje mi się, że cechą charakterystyczną to będzie, że jednak to skala i intensywność po prostu będzie no, na taką skalę, jakiej po prostu jeszcze nie było. Nie tam, że czasem ktoś, gdzieś jakaś wojna, ale widzimy, że to będzie coś stałego. Królestwo przeciwko królestwu, głód, mur trzęsienia ziemi. I ósmy werset mówi, ale to wszystko dopiero początek boleści. Więc już jest źle, a Pan mówi, Jezu, że to dopiero początek. I w ogóle zauważcie, jak nazywa ten czas ostateczny, kiedy go pytają przed przyjściem, jak tam będzie, to on to nazywa czasem boleści. To nie jest czas, wiecie, radości, czy czas czegoś tam pozytywnego, ale to będzie trudny czas dla świata. Będzie to zwiedzenie, za którym wielu ludzi pójdzie na świecie, przyjścia tam, nie wiem, powtórne Chrystusa. Będą te wojny, będą właśnie jakieś tam kataklizmy i inne rzeczy. I moglibyśmy w ogóle na to patrzeć tak bardzo negatywnie, że jest źle, ale w pewnym sensie Pan Jezus, wycytowałem sobie tutaj w Ewangelii Jana, powiedział coś takiego, że kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina, gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. I słuchajcie, te boleści tutaj, to jest w pewnym sensie tak jak boleści czegoś, co ma się narodzić. W tym przypadku nie człowiek, ale świat nowy. Nie? Ten ostateczny czas, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, będzie wyjątkowo bolesny, trudny i zły, ale patrzeć na to trzeba z tej perspektywy, że to będzie krótki czas, ale zaraz po tym ma się narodzić właśnie no, Jego panowanie, przyjście powtórne i Królestwo Boże. Więc jak bóle porodowe trochę, niektórzy tak tutaj uważają. Na początek jest źle, ojej, co to się dzieje, ale potem, kiedy już to narodzenie przychodzi, to jest radość. Więc myślę, że z tej perspektywy powinniśmy na to patrzeć właśnie, a nie łamać się, że coś jest nie tak. Więc zobaczcie, że Pan Jezus opisuje sytuację polityczną, trochę sytuację na świecie i teraz sytuacja w Kościele, jaka będzie? Będzie bardzo zła, krótko mówiąc. Jest napisane, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Także mamy do czynienia z prześladowaniami, ale prześladowaniami na skalę globalną, bo jest napisane, że wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. Wiecie, dzisiaj tego nie ma. W Polsce się żyje całkiem przyjemnie jako chrześcijanin, ale wynika stąd, że przyjdzie taki czas, że Pan Jezus mówi, że będą wydawać na udrękę, zabijać i wszystkie narody będą pałać nienawiścią. I jaki jest powód tego prześladowania dla imienia mego? Czyli prześladowania z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Widzimy, że no takie rzeczy na samym końcu mają być i mają być globalne. Ponadto powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Znowu zobaczcie zwiedzenie. Zawsze tutaj mnie tak zaskakiwało to, że oni są tak skuteczni. Że zwiodą i tam jest zawsze dodane wielu. Wydaje by się, że kto się tam da nabrać, się okazuje, że tak naprawdę to większość się daje nabrać. Kiedyś wam mówiłem, że w internecie jak tam sobie słucham różnych rzeczy, to fałszywi prorocy i różni tam dziwni ludzie, to oni mają 3, 4 albo i 10 razy więcej na przykład wyświetleń na swoich kazaniach, nauczaniach i innych rzeczy. Jakoś to tak, nie wiem jak to działa, ale tak jest. Także jest mowa wielu ludzi i 10 werset. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Znowu sytuacja, słuchajcie, w Kościele pod wpływem tej presji, myślę, tego prześladowania, ludzie nie wytrzymają, niektórzy w Kościele, po prostu. Mówi, zgorszy się, czyli odpadnie od wiary, odejdzie od Chrystusa, zacznie wydawać innych chrześcijan. Jest napisane, że zaczną też nienawidzić. Czyli widzimy, że w samym Kościele bardzo trudna sytuacja. Mam świat, wszystkie narody, które cię prześladują, a on mówi, że będą was ciągać tam, nienawidzieć, a i w samym kościele. To się okaże, jak to Pan Jezus mówił, że brat brata będzie wydawał na prześladowania, że ludzie będą się gorszyć, że będzie nienawiść, czyli widzimy taki bardzo trudny okres doświadczeń, prześladowań, gdzie znowu jest napisane wielu. To nie będzie, że ktoś tam się zgorszy i ktoś tam zacznie wydawać swoich braci i siostry, tylko jest napisane, że wielu się zgorszy, nawzajem wydawać się będą, nawzajem się wydawać będą i nienawidzić. I no, ciężka sytuacja i czytamy dalej 11, 12, 13 werset razem, jakbyśmy tak mieli powiedzieć. Mamy też, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Czyli jakiś wzrost bezprawia będzie coraz większy. Im dalej do przodu, im bliżej końca, wygląda na to, że po prostu to bezprawie będzie coraz większe, że miłość wielu, on mówi o miłości pewnie właśnie w kościele, w kontekście tego, że ludzie zaczną się wydawać, zaczną się nienawidzić, że będą tam ich prześladować, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Więc w tym czasie, nie, zobaczcie, kiedy jest naprawdę źle, kiedy cię prześladują, kiedy widzisz, że ktoś tam odchodzi od wiary w ogóle i nagle się okazuje, że wydaje braci czy siostry, znowu z naszej strony też może to źle na nas wpłynąć, że to bezprawie widzimy, to zło i sami gdzieś stajemy się takimi. Jednak zobaczcie, że Pan Jezus mówi, że ci, którzy w tych okolicznościach, oni będą wytrwali przy wierze, tak? Nie zapierają się Chrystusa, trwają, nie zaczynają nienawidzić swoich braci i sióstr, nie zaczynają ich wydawać. Ci, jak jest napisane tutaj, będą zbawieni, ci, którzy do końca wytrwają. I 14 werset. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czyli pomimo tego wszystkiego, zobaczcie, tej trudnej sytuacji i na świecie, i bardzo trudnej sytuacji w Kościele, Ewangelia jest głoszona na całym świecie i jest napisane i wtedy nadejdzie koniec. I pytanie takie, koniec czego? I tutaj możemy sobie z pomocą otworzyć list do Rzymian, kiedy w 11 rozdział jest pewien kalendarz taki Boży, nie, który ma swoje 25 werset, 11 rozdział, kiedy mówi o akurat o Żydach apostoł Paweł, o Izraelu. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. No dobrze, chciałbym, żebyście zauważyli coś takiego, że jest coś takiego jak pełnia pogan. Poganie w pełni wejdą. I wydaje się, że dokładnie o tym mówi ten koniec. Tak jak kiedyś, słuchajcie, był zakon, nie? Miał swój początek, swój koniec. Pan Jezus mówił, że było tam od Mojżesza do Jana Chrzciciela. Teraz jest Królestwo Boże. Teraz mamy epokę taką, że głosi się Ewangelii i ona też nie będzie trwała wiecznie. W końcu nadejdzie ten moment, jak jest napisane w liście do Rzymian, że poganie w pełni wejdą. Więc mamy tutaj ten obraz, że jest głoszona Ewangelia i rzeczywiście już tam dotarła, gdzie miała dotrzeć. Nie wiem, z Boga perspektywy zadanie, nie wiem, wykonane, powiedzmy. I koniec. I zobaczcie, co jest następne. I następne mamy cały środek ciężkości jakby i uwagę przeniesioną na Izrael. Nie? Tu jest taki przeskok właśnie, żeby można zauważyć. Pan Jezus opowiada tak. Sytuacja na świecie, sytuacja w Kościele, jest głoszona Ewangelia, koniec. To jest tego czasu. I potem zobaczcie, że są rzeczy dotyczące Izraela. Bo kiedy mówi, nadejdzie wtedy koniec i zresztą według tego listu do Rzymian dokładnie tak to wygląda, nie? Że poganie w pełni wejdą i co potem? A potem będzie zbawienie Izraela. I tutaj idzie mniej więcej tym kalendarzem podobnie, że mamy sytuację na świecie, prześladowanie Kościoła, te trudne rzeczy i Pan Jezus mówi, że będzie głoszona Ewangelia, będzie koniec. I wtedy czytamy tak, 15. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć. Zobaczcie, że zmienia jakby przestrzeń o tym, co mówi, nie? Mówił o świecie, mówił o kościele, a teraz nagle Judea się pojawia, ohyda spustoszenia na miejscu świętym. Więc myślę, że to jest też ten etap, gdzie Ewangelia została jakby spełnione na tyle, to głoszenie Ewangelii, że wszelkie potem te wydarzenia ostateczne przenoszą się do Izraela i tam też pewne rzeczy muszą się wydarzyć, które były prorokowane. Pierwsza rzecz, którą tutaj czytamy, 15 werset, to jest gdy ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia. Co to jest ta ohyda spustoszenia? Powiem wam szczerze, jest tutaj trochę dużo teorii. Ja nie mam żadnej teorii na ten temat takiej, żebym powiedział, że o, to i to, to jest ohyda spustoszenia. Aczkolwiek bardzo taka sensowna rzecz wydaje się, jakbyśmy czytali sobie z drugiego listu do Tesaloniczan. Fragment tam jest o Antychryście. Tesaloniczan, 4 rozdział. To co ja sobie napisałem? Pierwszy Tesaloniczan. Tak, dobrze. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział. Coś tutaj źle się w odnośnikach porobiło. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, znowu, zwłaszcza to jest dotyczące tych czasów ostatecznych, nie? Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas spisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Zobaczcie, trochę to, co Pan Jezus mówił, nie? Że wielu wydawać będzie, wielu się zgorszy i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I tu jest mowa o jakimś takim właśnie niedobrym człowieku. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, poddając się za Boga. I niektórzy odnoszą to do tego, że ta ohyda spustoszenia. Bo kiedy wrócimy do Księgi Daniela, to co Pan Jezus mówił, tak jak w Księdze Daniela, to tam chodziło o tą fizyczną świątynię i zbezczeszczenie, o tym była mowa. Dosyć te tam wersety też w Księdze Daniela są tajemnicze. Dlatego do dzisiaj się wielu zastanawia, czym to będzie ta ohyda spustoszenia. Ale sporo osób uważa, że to właśnie będzie o to chodziło, co tutaj jest napisane. Że to ta ohyda, że będzie ten antychryst, który się stanie przedmiotem boskiej czci, zajmie jakby miejsce Boga, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Mówi o takim wydarzeniu. W ogóle dzisiaj jeszcze tam nie mamy świątyni w Izraelu. Więc z pewnej perspektywy no, te wydarzenia jeszcze się nie mogą jakoś tam spełnić. Chociaż tutaj znowu, widzicie, są różne teorie, bo niektórzy znowu uważają, że ta świątynia nie chodzi o fizyczną świątynię w Izraelu, tylko jest pewien sposób duchowy, że to jest Kościół. Jak czytałem kiedyś i widziałem tam reformatorów, Marcina Lutra i tak dalej, to oni uważali, że tym antychrystem i w ogóle to jest papież. I że on zasiadł w świątyni, w sensie, że on jako głowa Kościoła się podaje na świecie i że to jest interpretacja. Więc widzicie, to jest ciężka sprawa, dosłownie tam powiedzieć, co to jest, ale myślę, jakbyście mieli mnie zapytać, ja myślę, że rzeczywiście chyba musi być ta fizyczna świątynia odbudowana i rzeczywiście coś tam będzie, a nawet nie coś, tylko chyba rzeczywiście ja tam dosłownie mi się wydaje, tak jak to jest napisane, że zasiądzie tam jakiś ten antychryst tak zwany, który boskiej czci będzie doznawał, który będzie się za samego Boga podawał. Być może o to chodzi. Głowy bym sobie za to uciąć nie dał, ale wydaje mi się, że jakiś tam to sens ma. Świątyni dzisiaj nie ma, ale wiecie, no świątynię można szybko zbudować. Tym bardziej, że Żydzi by bardzo chcieli, żeby to świątynię zbudować, tylko tam oczywiście im nie dają. Cały czas wojna. I kolejne wydarzenie, zobaczcie, o której tutaj jest mowa, to jest mowa o ucieczce, nie? Mamy ohyda spustoszenia w Izraelu, gdzieś w miejscu świętym. I mówi 16 werset, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z swego domu. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Czyli kolejna rzecz, o której jest mowa, to jest mowa o ucieczce. I otworzę tutaj ten sam fragment z Ewangelii Łukasza. Ponieważ tam też jest o ucieczce, ale chcę, żebyście zauważyli, że to jest inna ucieczka. 21. To jest też fragment, ta sama mowa, ale Pan Jezus tam jak mówi o innej ucieczce. Zobaczcie, od 20 wersetu, Ewangelia Mateusza 21. No, przepraszam, Łukasza. Teraz Łukasza. Też jest mowa o ucieczce, ale jest trochę inaczej. Ta ucieczka z ucieczki, ucieczka z Ewangelii Mateusza to jest coś, co będzie miało miejsce, wydarzenie w przyszłości, co jest opisane chyba w Księdze Zachariasza, do której też się wrócimy. Ta ucieczka z Ewangelii Łukasza, o której jest mowa, miała miejsce przy zburzeniu Jerozolimy. Więc zobacz, jak oni zadawali to pytanie, to oni nie mieli pewnie świadomości czasami apostołowie, że oni pytali tam o różne rzeczy. A jaki będzie, że się ta świątynia rozwali? A jaką będą znaki twojego przyjścia? Pan Jezus odpowiadał na to wszystko, tylko to jest trochę wymiksowane. Na przykład tej odpowiedzi nie znajdziemy w Ewangelii Mateusza. Więc co do tej świątyni zniszczenia, to jest 20 werset, mówi, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż te dni to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Bardzo podobne słownictwo, ale jeżeli zwrócicie uwagę na szczegóły, to jest mowa o czym innym. Jest mowa o tym, kiedy Jerozolima została otoczona i miała być zburzona, co zresztą co się wypełniło. Pan Jezus mówi, kiedy zobaczycie coś takiego, to macie uciekać, nie? I znowu, to są dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko. I jest mowa też, że będzie gniew nad tym ludem. Znowu w Ewangelii Mateusza to nie dotyczy gniewu nad tym ludem, konkretnie Izraelem, tylko tam jest takie globalne. Zaraz będziemy czytać o wielkim ucisku, jakiego nie było. Więc tutaj jest ucisk, ale nie aż tak wielki. Jest ucieczka, ale powiedzmy nie aż tak wielka. I więc to jest pewna historia Izraela, która przed czasem była opowiedziana, tak? Że pytali, kiedy zostanie zniszczona świątynia. Pan Jezus mówi, zobaczycie wojska otoczone, uciekajcie wtedy w góry. I mówi, że to są dni odpłaty, że padniecie od ostrza miecza, że zostaniecie uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, co się zresztą stało, że dziś zostali rozproszeni na cały świat i Jerozolima będzie deptana i jest w sumie deptana do po dziś dzień. Więc widzicie, to jest coś, co dzisiaj ma miejsce i co się sprawdzało przez te praktycznie 2000 lat, jak Pan Jezus te słowa wypowiedział. Natomiast ta ucieczka z Ewangelii Mateusza, ona dopiero będzie. Nie? Że to jest ucieczka, która, że ohyda spustoszenia będzie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali o ucieczce właśnie innej na końcu czasów z księgi Zachariasza. I raczej tego dotyczy to, co Pan Jezus w Ewangelii Mateusza mówi. Zachariasza 14 rozdział. Przeczytam parę wersetów, kiedy jest mowa o ucieczce. I o Dniu Pańskim, zobaczcie, też jest to w kontekście właśnie Dnia Pańskiego. Oto nadchodzi Dzień Pana, gdy będzie dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie. W Biblii Warszawskiej to jest 1016 strona, jakby ktoś miał problem ze znalezieniem. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Trzeci werset. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. W owym dniu stanie się tak, nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu i będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło i stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I Pan będzie królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Zobaczcie, że jest także mowa o ucieczce Izraelitów, ale w dniu, kiedy Pan przychodzi fizycznie, tak, że dotyka, tam góra się na pół rozstępuje i jest napisane, że będzie Pan królem całej ziemi. No my wiemy, co to oznacza, że to po prostu jest przyjście powtórne Pana Jezusa, żeby tu ustanowić swoje królestwo. Więc o tej ucieczce raczej Pan Jezus tutaj mówi. Będzie takie wydarzenie, znowu dosyć tragiczna ta historia, powiem szczerze, Izraela. Za każdym razem ich gdzieś tam atakują inne narody i chcą ich wybić i oni muszą uciekać. I tutaj te scenaria czasów ostatecznych też jakoś tak ma przynajmniej wyglądać, że te wszystkie ościenne narody atakują ich, oni gdzieś tam są na skraju zniszczenia i widzicie, przychodzi Pan Jezus, toruje im drogę jakby ucieczki, walczy tam z tymi narodami, no i zostaje królem całej ziemi. Tak mniej więcej z Księgi Zachariasza wynika. I o tej ucieczce Pan Jezus tutaj mówi. Więc mamy z perspektywy, zobaczcie, Izraela te czasy ostateczne. Mamy to ohydę spustoszenia. Być może chodzi właśnie o tego antychrysta, który tam zasiądzie. I mamy to wydarzenie, gdzie oni są atakowani i uciekają po prostu. I ogólnie teraz jest napisane 21 werset. Znowu wracamy do Ewangelii Mateusza. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Pamiętacie, kiedy czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, to tam było też, że będzie gniew nad tym ludem. Gniew po gniew, ale tutaj widzicie, tu jest po prostu większa skala znacznie. To jest globalne. Tam dotyczyło tylko Izraela, jego rozproszenia. Tutaj widzimy, już jest mowa o czymś, co będzie na całym świecie. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. To znaczy, że słuchajcie, będzie tak źle, że jeszcze nigdy tak źle nie było i już potem nigdy tak nie będzie. Po prostu. Więc takie czasy przed nami, znaczy nie wiem, czy dożyjemy, ale przed nami historycznie są. W ogóle czasami zastanawiałem się, tutaj jest napisane 22, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Że będzie to tyle trudne, że żadna istota i nawet technicznie, słuchajcie, to nie dało się tego by zrobić aż do naszych czasów. Ja sobie to tak, czasami myślę, chyba jakieś bomby atomowe muszą zacząć latać, albo nie wiem, co się musi stać, no bo jednak jest mowa o tym, że gdyby Bóg jakoś tego nie ukrócił, dosłownie nikt by nie przeżył. Nie? Tak tutaj wynika z tego, że będzie taki ucisk, jakiego nie było od początku i już nie będzie, i że gdyby Bóg nie skrócił, nie ocalałaby żadna istota. Więc po prostu, no, chyba na całość. Nie wiem, ile tam tej broni ludzie naprodukowali, ale czasami się słyszy, że się chwalą, że my to byśmy mogli tyle razy cały świat zbombardować. Kto wie, może kiedyś zaczną po prostu to wprowadzać w życie. I rzeczywiście tak, tak będzie. Więc ogromne po prostu, no, jakieś niedobre czasy. W ogóle jest ciekawe też z perspektywy tych czasów, z objawienia, ponieważ objawienie nam też mówi tam o wielkim ucisku, objawienie 7:14, otwórzmy sobie na chwilę. No tu widzimy wizję, że Jan widzi po prostu jakiś tłum ludzi przed Bogiem. 13 werset może przeczytam. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, kto to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Jest bardzo ciekawa taka wizja, kontrast. Zobaczcie, co jest na ziemi? Wielki ucisk. Co się dzieje w wielkim ucisku? No ludzie padają po prostu jak muchy, tak? Napisane, że jakby Bóg tego nie skrócił, to nikt by nie przetrwał. Jak się można dostać no, z wielkiego ucisku, który jest na ziemi, przed tron Boży w niebie? Albo zginąć, albo no, pochwycenie, powiedzmy, nie? Ale powiedzmy, że to raczej przez śmierć. Znaczy, to są ludzie, którzy umarli wtedy, nie? Ale piękne jest to, że zobaczcie, że oni są przed tronem Boga, który ich chroni, który ich otacza. I jest napisane, że to są ci z wielkiego ucisku, którzy wyprali swoje szaty i wybielili je w krwi baranka. Więc widzimy, że w tym czasie tego wielkiego ucisku są ludzie, którzy będą przyjmowali Chrystusa, będą ginąć, będą umierać, ale piękna wizja jest taka, że tutaj na ziemi cię zabiją, tu jest ucisk, a tam jesteś przed tronem po prostu baranka, o ile no, jesteś umyty w jego krwi. Więc no, jest taki kontrast, że to, co się dzieje na ziemi, a co się dzieje po prostu w niebie, że oni są przed tronem. Ci, którzy z tego przyszli, z wielkiego ucisku, czyli prawdopodobnie po prostu poginęli. I znowu widzimy w kontekście tego wielkiego ucisku, wrócimy do Ewangelii Mateusza, to samo zwiedzenie, czyli przyjście Pana Jezusa jakoś. Mi się wydaje, że po prostu jakoś no, sfałszowane. I mówi o tym wielkim ucisku. Znowu pewnie, słuchajcie, będzie ogromne pragnienie tego, żeby się Mesjasz pojawił, tak? No, trup pada gęsto, na lewo i prawo. Wszyscy będą wołać, Panie Jezu, przyjdź. I wtedy będą się pojawiać tacy, którzy przyjdą i przyszedłem, będą mówić, nie? I dlatego Pan Jezus mówi, 23 werset, gdyby wam tedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przypowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Więc znowu, spodziewam się, słuchajcie, że rzeczywiście coś takiego będą próby sfałszowania tego powrotu powtórnego Pana Jezusa. Ale co Pan Jezus nam mówi tutaj? Mówi oczywiście, że mamy w to nie wierzyć. I dlaczego mamy w to nie wierzyć? Bo przyjście powtórne Pana Jezusa będzie tak spektakularnym wydarzeniem i wielkim, nikomu nie trzeba będzie oznajmiać, a wiesz, że Pan Jezus przyszedł. Od razu będziesz widział, nie musiał będziesz zadawać pytań, więc jak ktoś ci przychodzi i mówi, że Pan Jezus przyszedł, to znaczy, że nie przyszedł, nie? Więc Pan Jezus przypowiedziałem, dlatego On mówi. To jak błyskawica, jak rypnie na niebie błyskawica i grzmot, od razu wiesz, nikt ci nie musi mówić, ej, burza chyba jest, tylko wiesz. I dlatego z przyjściem Pana Jezusa będzie no podobnie. I tu mamy te wersety z tą padliną i zlatują się sępy. Ono ma też swoje tam znaczenie w kontekście też pochwycenia pewnego. Mi się wydaje, to jest dosyć brutalne, bo jednych Bóg zabierze do siebie, drudzy zostaną i no, umarli duchowi ludzie, padlina. Sępy to są ci, którzy żerują na padlinie. Wierzę w to, że to są różne tam duchy nieczyste, tak? Demony, nie wiem, tam królestwo szatana. Więc Bóg zabiera swoich do siebie, reszta pozostaje trochę na żer, jakby, wiecie, no, ci zwiedzeni. Dlatego no, nie chcesz być w gronie tych zwiedzonych, którzy gdzieś tam idą za tymi fałszywymi nauczycielami i po prostu no, jest bardzo źle. Miałem kilka wersetów, które chciałem przeczytać i gdzieś mi zniknęły, niestety. A, już mam. Objawienie, otwórzmy sobie 12. Kilka fragmentów z objawienia chciałbym odnośnie tych właśnie trudnych czasów, słuchajcie, i też naszego takiego postrzegania, jak my to na to powinniśmy trochę patrzeć. Przede wszystkim objawienie 12:11, jakbyśmy sobie na początek otworzyli. Jest tak napisane, a oni zwyciężyli go przez krew, czyli szatana, zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Zobaczcie, że są takie czasy, że nie chodzi o przeżycie, że przeżycie twoje nie jest najważniejsze. Tu są ludzie, tu są chrześcijanie, którzy w imię wiary umarli. Jest napisane, że oni nie umiłowali swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć. Woleli umrzeć, niż złożyć pokłon bestii, przyjąć to znamie, tak jak jest napisane. Więc takie czasy czekają w przyszłości także. Nie? Inny fragment z objawienia kawałek dalej, to jest 13:10. Jest napisane. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Zobaczcie, że nie jest zawsze tak też i musimy się też tą myślą uzbroić. Jeżeli przychodzą trudne czasy, jesteś prześladowany, na pewno cię Bóg uratuje. Nie? Bywa tak, że uratuje, a bywa tak, że nie. Mamy sytuację z Dziejów Apostolskich. Jakuba Herod ściął. Po Piotra Bóg wysłał anioła, żeby go uratował. A dlaczego ten umarł, a dlaczego potem tego anioł uratował? Nie wiemy. Ale zobaczcie, że jest tutaj tak, że jest ktoś przeznaczony do niewoli albo ktoś musi zginąć od miecza i mówi, że tu się okaże wytrwanie i wiara świętych, że akceptacja jakby też swojego losu i nie użalanie się nad tym, że Bóg mnie powinien ratować, że wiecie, że coś tu jest nie tak, że moja wiara się chwieje, ponieważ widzę, że moi bliscy giną na przykład, tak, w wierze. To jest także, słuchajcie, część woli Bożej. Widzimy, że ci ludzie, którzy umarli w wielkim ucisku, nagle są przed tronem Boga. Musimy mieć tą perspektywę. I mamy jeszcze objawienie 14. 12-13 werset. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Widzicie, że objawienie nam też podkreśla czas, że będzie taki czas, że ludzie będą naprawdę zabijani, święci. Nawet mówi błogosławieni, ci, którzy umierają w Panu. I to też przygotowuje nas na taką sytuację, że na przykład zobaczymy, że ktoś tam prześladuje, ktoś umiera i myślę, że wtedy mogą się powodować w sercu jakieś tam wątpliwości, ale zobaczcie, że Słowo Boże także o tym mówi i szczególnie w tym ostatecznym czasie wygląda na to, że będzie śmierć i nie będzie wyzwolenia takiego, że nie wiem, przyjdzie anioł albo sytuacja, zostaniesz uratowany rzeczywiście. I ludzie będą się łamać w wierze, tak jak czytaliśmy w Kościele, nie? Że zaczną się wydawać, zaczną się gorszyć. Więc to jest coś, myślę, że warto sobie wziąć do serca. Jeszcze chciałbym przeczytać z 13 rozdziału objawienia. Odnośnie morza. Zobaczcie, że tutaj mamy bestię, która wychodzi z morza, nie? I dosłownie też oznacza narody i ludy. 13 rozdział to jest tak, że widziałem to wieże wychodzące z morza. I co to zwierzę robi? W 6 wersecie. Otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko Jego imieniu, przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi, plemionami i ludami, i językami i narodami. Znaczy, że bestia kontroluje wszystkie narody, ludy, języki. Dano jej, żeby walczyła ze świętymi i zwyciężała. To znaczy, że będzie prześladować. Nie chcę tutaj teraz robić konkretnie wykładu z Księgi Daniela, ale te bestie to są po prostu różne tam imperia, narody ziemskie, tak jak tam była Grecja, Rzym, inne. A ta bestia akurat tutaj to wygląda na jakąś unię, bo to jest zlepek wielu. Tam pantera, tam wszystko w jednym. Nie chcę tutaj wieścić przyszłości, ale prawdopodobnie jest to system jakiś polityczny złożony z wielu tam narodów, który tutaj jest napisane, że po prostu będzie miał władzę nad wszystkimi plemionami, ludami. Coś jak rząd światowy, czego jeszcze nigdy, no świat jeszcze nie było, ale może być. I będzie totalnie antychrześcijański. I wtedy mogą się rozpocząć te prześladowania. I rzeczywiście jest napisane, że no, ta bestia będzie zwyciężać. Więc w pewnym sensie, słuchajcie, Słowo Boże przygotowuje nas na te też wydarzenia. Nie wiemy, czy ich dożyjemy. Szczerze, jak tak studiujemy te znaki czasów, to czy one są dzisiaj widoczne? Powiedziałbym, że nie do końca są, bo nie mamy żadnego rządu światowego, powiedzmy, że nie mamy jeszcze globalnego prześladowania, ale łatwo sobie wyobrazić, że to w ciągu kilkunastu lat czy ileś może wszystko powstać, tak? W dzisiejszym świecie. Świątynię można wybudować, w Jerozolimie nie ma problemu. Rząd światowy też, ludzie lubią Unię, mamy Unię Europejską, mamy Unię jakieś tam azjatyckie, mamy jakieś inne. W końcu mogą zrobić taką jedną wielką Unię. Więc w pewnym sensie to jeszcze nie teraz, tak by wynikało, ale bardzo duży potencjał, że to lada chwila wszystko mogłoby się wydarzyć. I trzeba mieć na uwadze to, że wcale nie musi tak, słuchajcie, być, że Bóg nas wyratuje. Rzeczywiście, ktoś może nam zrobić kiedyś krzywdę. I to nie jest problem, nie powinna nasza wiara się łamać wtedy. Tak jak tu Pan Jezus mówi, jak zobaczycie jakieś wojny, inne rzeczy, nie bójcie się. Nie? A nawet jeśli umrzecie za wiarę, jak jest napisane, że błogosławieni, którzy są w Panu, umierają. Widzimy tych, których pomarli gdzieś tutaj na ziemi w wielkim ucisku są przed tronem Boga. Więc zobaczcie, że te czasy ostateczne z różnych perspektyw trochę Pan Jezus przedstawia. Najpierw mówi o sytuacji na świecie, potem mówi o sytuacji trochę w Kościele, tak, że będzie ciężko, a potem mówi o wydarzeniach w Izraelu. Nie? I przeczytam ostatnie trzy wersety, może już w tym temacie na dzisiaj, gdzie jest tutaj 29, 31 z Ewangelii Mateusza. A zaraz po udręce owych dni, czyli mieliśmy wielki ucisk, tak to rozumiem, że to jest ta udręka. Mija ta udręka. Zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Także mamy to, co apostołowie konkretnie pytali, przyjście powtórne Pana Jezusa. I odwieczna zagadka wielu tam teologów, czy pochwycenie będzie po, czy przed wielkim uciskiem. W 29 wersecie jest napisane, a zaraz po udręce owych dni, więc wypada, że po. Tak przynajmniej mi się wydaje. I 31 werset, jeśli to nie jest pochwycenie, to ja nie wiem, co to jest, bo jest napisane, że pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Bardzo ciekawe też, zobaczcie, że tym przyjściem ponownym, właśnie to, co Pan Jezus mówił, to będzie niezwykle spektakularne wydarzenie. On mówi, że księżyc nie zajaśnieje, gwiazdy będą, że moce niebieskie będą poruszone. Przeczytam z Ewangelii Łukasza 21. Tam jeszcze dobitniej jest to pokazane, że po prostu będą niezwykle wielkie znaki kosmiczne jakieś. A ludzie będą przerażeni przy okazji. To jest 25-28. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Więc znowu, Pan Jezus wraca w no jakiś przeogromnych znakach. Widzimy tu jakieś geograficzne po prostu rzeczy, ale też perspektywa ludzi, którzy no, będą tak wielkie rzeczy się działy, że nic ludzie tylko będą patrzeć i mdleć ze strachu, co to się w ogóle dzieje. No tak jest napisane. Coś z morzem będzie, bo jest napisane, że gdy zahuczy morze i fale. Więc no gwiazdy, morze, księżyc jest wymienione, jakieś znaki będą, wielkie przerażenie. Ale to jest właśnie wszystko w tym piękne, nie? Że ty jako chrześcijanin, kiedy widzisz coś takiego, to nie jest czas, żeby wątpić, żeby myśleć sobie, o nie, Bóg chyba kontroli nie ma, co tu się w ogóle dzieje, tylko w drugą stronę. Wyprostujcie się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Więc słuchajcie, to jest reakcja na trudne czasy, jaką Pan Jezus chciałby, żebyśmy mieli. Będzie źle, tak? Będą wielkie uciski, będzie prześladowanie, ludzie będą ginąć, wy będziecie ginąć też, tak? Jak zobaczycie, że tak jest, to wiedzcie, że jeszcze tylko kawałek i wasze odkupienie. Więc to dzisiaj, słuchajcie, bracia i siostry, te czasy ostateczne. Myślę, że może o tyle na czasie, że zawsze jak jakieś większe wojny wybuchają, to człowiek o końcu świata myśli. Więc możemy zobaczyć to, jak to wygląda z perspektywy Pana Jezusa. Amen.